Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. 1 sierpnia, wspomnienie, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Kraków również o tym wydarzeniu pamiętał i pamięta. O godzinie 17 zawyły syreny i wielu mieszkańców Krakowa zatrzymało się w pamięci, w milczeniu, w modlitwie nad ofiarami, które poniosły śmierć w czasie Powstania Warszawskiego, tych bohaterskich Polaków, którzy chcieli walczyć o wolność przeciwko okupantowi niemieckiemu, a jednocześnie dając jasny sygnał nadciągającemu ze wschodu kolejnemu okupantowi, że Polacy chcą rządzić się sami, że Polacy mają swoje władze, mają swoje wojsko i że tej niepodległości i suwerenności będą bronić za wszelką cenę, nawet za ofiarę życia. Ale w dzisiejszym Głosie z Krakowa porozmawiamy o aktualnych wydarzeniach w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a tym samym moim i Państwa gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zaczniemy od spraw już takich niedawnych i przy okazji od gratulacji, ponieważ Sejm rozpatrywał sprawozdanie Krajowej Rady, było to na początku lipca, i przyjął sprawozdanie z prac Krajowej Rady za rok 2017. Jaki miały przebieg rozpatrywanie tego sprawozdania Krajowej Rady? Co w tym sprawozdaniu też było zawarte?
O, gdybym miał opowiadać, co jest w sprawozdaniu zawarte, to musiałoby kilka audycji naszych być włączone w to. Myślę, że przez tę cykliczność naszych spotkań wiele różnych aktywności podejmowanych przez Krajową Radę będzie mogło być szerzej naświetlone słuchaczom Radia Maryja. Ale tak w procedurze jest, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, podobnie jak Rada Mediów Narodowych, powinny corocznie składać sprawozdanie parlamentowi i prezydentowi. I to sprawozdanie jest przyjmowane lub nie, w zależności od tego, jak będzie ocenione, jaki będzie wynik głosowania. Jeśli przyjmie prezydent, przyjmie parlament, obydwie izby i prezydent, to jest wszystko okej. Ale najgorzej by było wówczas, gdyby obydwie izby parlamentu zaopiniowały sprawozdanie negatywnie, a prezydent do tego wniosku też się przychylił. Wówczas kadencja tej rady, która składa sprawozdanie, zostaje zakończona. No i musimy zakończyć swą działalność.
Czyli można powiedzieć, że swego rodzaju jest to absolutorium dla Krajowej Rady.
Tak, jest to coś w rodzaju absolutorium, o które zabiegamy, przedkładając sprawozdanie do końca marca. Następnie zwoływane zostają posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, tak sejmowa, jak i senacka. Na nich jest dyskutowany problem przedstawiony w naszym sprawozdaniu i w dołączonych do nich informacji. No i także potem przedstawiany wniosek na posiedzenie plenarne. Tak jak pan redaktor mówił, 3 lipca odbyło się posiedzenie plenarne Sejmu, podczas którego było przyjmowane przez, przepraszam, to było 5 lipca było głosowanie, 5 lipca. Natomiast wcześniej, 4 lipca, było posiedzenie plenarne, w którego porządku był ten właśnie punkt. Obecnych było 428 posłów i za przyjęciem głosowało 229, to znaczy posłowie PiS-u, no i jeszcze Wolność i Solidarność. Natomiast wszyscy pozostali głosowali, podobnie jak w ubiegłym roku, negatywnie, czyli za nieprzyjęciem sprawozdania.
Jak opozycja argumentowała taką postawę, taką decyzję o odrzuceniu tego sprawozdania Krajowej Rady?
No więc można powiedzieć w wypowiedziach, bo wcześniej w posiedzeniach komisji, a także i później na posiedzeniu plenarnym podobne tematy rozwija opozycja. Najczęściej są to tematy, które w zasadzie nie dotyczą działalności Krajowej Rady. Na przykład jeden z posłów miał pretensje, że na przykład w programie radiowym jakimś nie zdecydowano się na wprowadzenie jego do porządku, chociaż było wcześniej jego zaproszenie, ale ponieważ pozostałe osoby nie chciały z nim uczestniczyć ze względu na jego zachowania, także w Sejmie, wobec tego podziękowano mu i chciano kogoś innego. No i to była pretensja do Krajowej Rady. Krajowa Rada nie ma możliwości w takiego sposobu oddziaływania. Wiele innych uwag, no, na przykład pan poseł Kamiński, reprezentujący PSL i tą grupkę unijną, stwierdził, że na gościa w programie Gość Wiadomości występują przede wszystkim osoby reprezentowane przez reprezentujące PiS, a natomiast z PSL-u były tylko dwie osoby. No więc to pretensje do nas. No myślę, że takie spojrzenie na ten program, akurat Gość Wiadomości, w ogóle nie powinno być, bo jest taki artykuł ustawy o radiofonii i telewizji, to jest artykuł 22, który wyraźnie mówi, że media publiczne mają w jakiś sposób przedstawiać, może w audycji, może w rozmowie, właśnie takie jak Gość Wiadomości, politykę rządu i prezydenta.
I ten artykuł 22, ustęp 2 był już tematem naszej poprzedniej rozmowy na temat działań Krajowej Rady i do tego artykułu jeszcze wrócimy. Ale jakie jeszcze były te zarzuty, no, bardziej lub mniej rzeczowe, posłów i senatorów opozycji?
Bo była także w lipcu posiedzenie komisji, było posiedzenie komisji senackiej, której nastąpiła pewna także scysja. No takie pomiędzy mną i panem przewodniczącym komisji, panem Fedorowiczem. No ale jeszcze zanim do tego, to chciałbym podkreślić, że w tym wystąpieniu w czasie sejmowych obrad to poseł Nowoczesnej, Mieszkowski, użył sformułowań, na które nie mogłem tam zareagować, siedząc gdzie indziej, ani też nie będąc dopuszczonym do głosu. Ale stwierdził na przykład, że raport, na podstawie którego Krajowa Rada wlepiła, tak to określił, bo cytuję za stenogramem, wlepiła TVN-owi karę, przygotowała Hanna Karp, współpracownica Tadeusza Rydzyka, wykładowczyni jego uczelni. O, takie stwierdzenia. No a potem uczestniczę w posiedzeniu sejmackiej komisji, którą przewodniczy pan Fedorowicz, i w jego pytaniach znowu pojawia się to samo określenie. Mówi bowiem tak, ten cały projekt tej kary przygotowała pani z radiostacji ojca Rydzyka, pani Karp. To ja wtedy, siedząc bardzo blisko niego, mówię, wstyd, panie przewodniczący, wstyd takie używać. Zwraca się do mnie oczywiście z reprymendą, że przerywam wystąpieniu, i mówi, jak ja skończę, to pan będzie sobie mówił. Przeprosiłem, no i dalej opowiadał. Potem, gdy mieliśmy odpowiadać na pytania, to przewodniczący, uwzględniając tę wypowiedź, przewodniczący Krajowej Rady, uwzględniając tę wypowiedź przewodniczącego obrad Komisji Senackiej, powiedział, że na to pytanie to już odpowie profesor Kawecki. Ale usłyszał i głową kiwanie, że nie odpowie. Nie będzie dopuszczony. Dobrze, że przewodniczący potrafił i powiedział to umiejętnie, właściwie te wszystkie argumenty przedstawiając, że raport nie był w ogóle żadnym tym dokumentem, który tworzy projekt kary. To wszystko tworzyła Krajowa Rada. Natomiast raport był opracowaniem tego, co może każdy usłyszeć, tylko przepisany na strony papieru, co można wynikało z nagrań, z monitoringu tych właśnie dni. No, myślę, że te reakcje powinny być odpowiedzią także z naszej strony, i one są, na te różne wypowiedzi, szczególnie posłów o totalnej opozycji. Ale na te odpowiedzi, nasze odpowiedzi przewodniczącego najczęściej nie mają wpływu na późniejsze głosowanie. To jest po prostu tak, jakby zupełnie rozmijały się, jakby były proste wichrowate. One się nigdy nie przetną, nie spotkają się. Oni mówią swoje i wiedzą, że i tak będą głosować przeciw. No, całe szczęście, że jest tak ukształtowany dzięki wyborcom Sejm, że nie ma z tym problemu, że nie trzeba w jakieś specjalne uzgodnienia, układy wchodzić, żeby uzyskać wsparcie dla rzetelnej działalności. Bo tu mówię, że o rzetelnej działalności Krajowej Rady i nie mając sobie nic za zarzucenia i porównując zarzuty, które słyszeliśmy niekorespondujące z tym, nawet często wydawało się, że wypowiadający w tych komisjach czy nawet plenarnych nie czytają w ogóle sprawozdania, a wypowiadają się medialnie, czyli biorą z mediów jakieś wypowiedzi i te powtarzają tutaj, no tak jak ta, którą cytowałem odnośnie do zawsze przywołania ojca dyrektora.
Mam wrażenie, panie profesorze, że to już po raz kolejny, kolejny i kolejne lata takiej, no, nazwijmy to wprost, takiej stygmatyzacji, takiego napiętnowania ludzi, którzy są związani w jakiś sposób z Radiem Maryja, z telewizją Trwam. Kilkanaście dni temu dziennikarka Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska, poinformowała na Twitterze, że nie została przez protestujący pod Sejmem tłum przepuszczona, gdy powiedziała, że jest dziennikarką Radia Maryja i została wyśmiana. W jaki sposób można ten, nie powiem, trend odwrócić, bo on pewnie w jakiś sposób będzie funkcjonował, ale dlaczego dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś pracujący, czy współpracujący, czy sympatyzujący z Radiem Maryja, czy telewizją Trwam, czy z dziełami powstałymi wokół Radia Maryja, no, w jakiś sposób jest naznaczony, napiętnowany?
No właśnie, myśmy już podejmowali te działania, jeśli chodzi o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, gdy nastąpiło w jednej ze stacji wręcz ordynarne zarzucanie nieprawdy i bezczeszczenie dobrego imienia nad redaktorów, nadawców publicznych. I wówczas, ponieważ to odbyło się na wizji, w związku z tym Krajowa Rada mogła w tę sprawę wejść. To nie Twitter, tylko wystąpiło w nadawanym programie. Krajowa Rada obciążyła także karą nadawcę za takie postępowanie. No ale to w odniesieniu do programów, które są emitowane. Natomiast w odniesieniu do wystąpień różnych, no tworzy się pewien obraz, na którego tworzenie wpływ mają także media. Programy w mediach. Proszę zobaczyć, jakiego rodzaju są programy, ile tam jest wulgaryzmów, ile wypowiedzi nieszanujących drugiego człowieka słuchającego, ile wulgaryzmy staramy się eliminować przez przywołanie nadawcy, ale już po fakcie, bo przed faktem nie robi się tego, przed faktem nie tylko po fakcie, że to są wulgaryzmy, że powinien zaprzestać tego typu, unikać wśród nadawców, ale i filmy prezentowane, te z nadmiernym występowaniem, no nawet przemocą, nadmierną przemocą. Ileż tej przemocy jest już tak po godzinie 23, to już właściwie otwierane media, to wszędzie jest przemoc, no poza telewizją Trwam, ale w pozostałych to te filmy, no, wołające o pomstę. Są artykuły, które na to nie pozwalają, na nadmierną przemoc.
Ale to można powiedzieć w takim razie, że jest to trochę martwe prawo. Skoro są przepisy, które nie pozwalają na propagowanie przemocy, propagowanie pornografii, a mimo to takie zachowania, takie filmy, czy takie jakieś inne programy telewizyjne są w stacjach nadawane.
No właśnie, myśmy już podjęli, przyznam, że byłem inicjatorem różnych takich właśnie wystąpień w odniesieniu do nadawców, że by dostosowali się do artykułu wymagań ujętych w artykule 18.4, bo oni najczęściej mówią 18.5. Artykuł 18.5 mówi, że jeśli coś może niekorzystnie wpływać na rozwój małoletnich, To może być odpowiednio oznakowane i po godzinie 23, czyli w tym niechronionym paśmie. Ale jest wcześniejszy, 10.4, który mówi, że to, co, jeśli coś wpływa na rozwój niekorzystnie, to nie może być w ogóle nadawane. I jeszcze dodatkowo wymienia się tu pornografię i nieuzasadnioną przemoc. I w tym zakresie podjęliśmy już wiele działań. No, one są działaniami, które zapewne zwiększą dostępność naszą do wiedzy na temat wykładni prawnej. Bowiem jeśli oprze się to o sąd, no to dostajemy wykładnię prawną, dodatkowo uzupełniającą wymagania ustawowe, którą możemy się podzielić również z nadawcami, ale także stosować, uwzględniać ją w stosowaniu następnych przywołań, kar, wezwań do naprawy lub wezwań na podstawie uchwały Krajowej Rady. Jest kilka właśnie takich oddziaływań, które mogą być uznane za martwe, jeśli w tym zakresie nie będzie działać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ona działa. W porównaniu na przykład, no podam przykład jeden, pewien film, który emitowany był jeszcze przed kilku laty o godzinie 22 i był oznakowany jako od 16 lat. Ponieważ poprzednia Krajowa Rada otrzymała skargi, badała i stwierdziła, nie, to nie powinien być o tej godzinie powinien i korzystała z artykułu 18.5, czyli mówiła, że w czasie chronionym i trzeba odpowiednio oznakować, że od 18 lat. No i niedawno ten sam nadawca zastosował ten film właśnie z tymi warunkami, po 23. Ale to jest film, który kwalifikuje się do 10.4.
I gdy do całkowitego wyeliminowania.
I mówię, nie wolno, trzeba wobec tego nadawcę wezwać i ukarać w tej sprawie. To mi mówią, że przecież urząd jest przez cały czas działający. Wobec tego podjęte decyzje poprzedniego urzędu są jakby wiążące dla mnie. No mówię, że to jest za daleko idące ubezwłasnowolnienie członka Krajowej Rady nowej kadencji. To jest, my jesteśmy, wliczamy się, tak się określa, nowa, dobra zmiana. Jeśli dobra zmiana, to mamy w tej zmianie także eliminować zło, które wokół nas występuje albo dociera dzięki naszemu przyzwoleniu. No i okazuje się, że tego postępowania nie mogliśmy dokonać, ale podjęliśmy inne. Wystąpiliśmy z takim komunikatem do nadawców, że będziemy wyraźnie odróżniać to, co jest w 18.4 w stosunku do 18.5. No i szczegółowo to opisaliśmy. Mam nadzieję, że ten komunikat podziała na nadawców. Tym bardziej, że ten film, który przywoływałem tutaj, na przykład w Niemczech nie jest w ogóle dozwolony do pokazywania. Tam jest taki urząd, który nie pozwala pewnych filmów pokazywać i on jest na tej liście umieszczony.
Więc jeśli mówimy jeszcze, wracając do sprawozdania za rok 2017 z działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sprawozdanie zostało przez parlament przyjęte.
Przez Sejm
póki co. Natomiast wróćmy jeszcze do początku pana profesora działalności w Krajowej Radzie. No, dotychczas, przypuszczam, słuchaczom Radia Maryja Krajowa Rada kojarzyła się jedynie raczej z negatywnymi wspomnieniami dotyczącymi kwestii telewizji Trwam, koncesji dla braku miejsca dla telewizji Trwam na multipleksie. Natomiast jakie pan ma wspomnienia z tego pierwszego okresu właśnie pana działalności w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji?
Szczególnie interesowała mnie sprawa tego pierwszego konkursu na miejsca 4 na multipleksie. Jak to wyglądało w ocenie od wewnątrz? No i zauważyłem, że wśród starających się wówczas po ogłoszeniu tego konkursu na poszerzenie posiadanej koncesji wystąpiło dużo wnioskodawców na te 4 miejsca. Ale potem, gdy analizowałem tych, którzy otrzymali koncesję, te 4 miejsca, to wśród tych 4, 3 otrzymało koncesję, którą chciało poszerzyć, dopiero po ogłoszeniu tego konkursu, jaką mogli otrzymać satelitarną. A więc otrzymali satelitarną koncesję, wystąpili o satelitarną koncesję i otrzymali ją już w czasie, gdy ogłoszony był konkurs o rozszerzenie koncesji. I zdążyli to zrobić w tym czasie i złożyć swój wniosek na rozszerzenie tej koncesji. Gdy normalnie takie otrzymanie koncesji jednak trochę trwa, bo jest to korespondencja pomiędzy UKE a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Wobec tego tak 3 miesiące. A tutaj w ciągu najkrócej trwające to było 20 dni. Uzyskana została koncesja, którą ten ktoś chciał poszerzyć przez obecność na multipleksie. To wydawało mi się zbytnią przychylnością. A jeśli wśród tych, którzy tak to wśród tych czterech miejsc, trzy otrzymały instytucje, spółki, które występowały właśnie o to poszerzenie tak szybko otrzymanej koncesji satelitarnej, mogło to być powiązane z jakimiś tam, powiedzmy, oddziaływaniami. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeden z tych trzech nie uruchomił w ogóle tej satelitarnej. To zostało w odwołaniach później przez odwołujących się podkreślone. A wtedy ówczesna Krajowa Rada odpowiedziała, że nie musi działać ta koncesja, którą się otrzymało i chce się ją poszerzyć, byleby ona była jako otrzymana na papierze. Takie argumenty. To była takie jedno zdziwienie, jak to wyglądało od wnętrza. Drugie zdziwienie to o tych protestach w sprawie telewizji Trwam. Dowiedziałem się po przybyciu, że do Krajowej Rady, że znajduje się w magazynach, magazyny wypełnia się pudła wypełnione tymi protestami podpisanymi przez wielu ludzi, które to pudła zajmują w magazynach 60 metrów bieżących. Oczywiście pytano, czy to dajemy na przemiał, czy do wybrakowania. Poprosiłem, żeby jednak z telewizji Trwam przyjechali i zrobili film o tych 60 metrach, żeby pokazać, co jest w tych pudłach. Po drugie, żeby sprawdzić i pan, który zajmuje się archiwum, dał dokument przeliczający, oczywiście tak jak według tych archiwalnych możliwości to występuje i stwierdził, odliczając już te, które były kopiami przekazanymi przez prezydenta Komorowskiego, że jest to ponad 3 miliony, nawet 300 takich właśnie osób protestujących, tych kart zawierających dane osób protestujących. I mówię o tym dlatego, że w badaniach Nielsena, które zamieszczamy także w naszej informacji, są tam znikome procenty oglądalności telewizji Trwam podawane. Czyli co? Ludzie występowali o to, żeby ją mieć, żeby oglądać, a nie oglądają, bo te badania Nielsena na podstawie 2000 czy 2600 miejsc odbioru twierdzą, że jest to w granicach 30 tysięcy oglądających. I potem pretensje są różnych nadawców innych. Dlaczego na przykład podaje się w telewizji Trwam jakieś ogłoszenie z urzędu, gdy przecież tam jest odbiorców bardzo mało? To po co tam finansować to zamieszczenie tego ogłoszenia? A więc jak to wszystko idzie takim łańcuszkiem, a wtedy odwołują się ci protestujący przeciwko takiemu umieszczeniu informacji w telewizji Trwam do oglądalności, którą podają tak, że podaje Krajowa Rada. Krajowa Rada takich badań nie robi dotychczas, a jeśli dołącza tę informację, to podaje na dole tabelki, że są to informacje za Nielsenem. I jedynie Nielsen je podaje, które to badania Nielsena są podważane między innymi przez telewizję TVP. Pan Kurski wielokrotnie pokazuje znaczące różnice, pokazujące jak bardzo dane przez niego zbierane i dane przez Nielsena się różnią.
Panie profesorze, na koniec naszej audycji takie krótkie pytanie, ponieważ w ostatnim czasie pojawia się takie określenie jak krocząca koncesja. I co ono oznacza i W jaki sposób Krajowa Rada przeciwdziała tej właśnie kroczącej koncesji?
Ja się z tym spotkałem przy składaniu sprawozdania za rok 2016, bo poprzednia Rada przyjęła między innymi na przykład taką decyzję, że nadawca, który nadawał w Skawinie i miał jakiś tam zbiór odbiorców i miał być lokalnym nadawcą, ze względów technicznych poprosił o po roku czy półtora roku działania o przeniesienie tej stacji nadawczej do Krakowa. W ten sposób nastąpiło zwiększenie o ponad 100% słuchalności przez odbiorców, czyli potencjalnych odbiorców, i to się nazywało zmiany techniczne. A przecież, jeśli taka zmiana następuje, to prawnie powinno się ogłosić nowy konkurs. No i to uważałem, wtedy odpowiedź otrzymałem prawną z Departamentu Prawnego, uzasadniającą, że tak nie powinno być. I my się do tego dostosowujemy. I obecnie, jeśli ktoś przenosi się z radiem lokalnym w inne miejsce, to sprawdzamy, czy ta lokalność dla tej, która była objęta konkursem, jest spełniona. Jeśli nie, to możemy przystąpić, jeśli ta słuchalność może się nastąpić w tym nowym miejscu, to ogłosimy nowy konkurs. A nie, że ten ktoś zwiększa swoją oglądalność o ponad 100%. I takich przypadków, jak naliczyłem w 13, 14, 15 roku ze sprawozdań wynikających, i wystąpiło kilka. My tego już unikamy, mając taką podstawę prawną.
I tak jak miesiąc temu z panem profesorem już informowaliśmy, co miesiąc będziemy się spotykać i rozmawiać o tym, co nowego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Myślę, że za miesiąc porozmawialibyśmy o kolejnych właśnie formach batalii przeciwko programom promującym, przedstawiającym nieuzasadnioną przemoc i pornografię w telewizji, ale również porozmawiamy o najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, ale także o artykule 22 ustęp 2 ustawy, gdzie jest informacja o tym, zobowiązanie mediów publicznych, że mają prezentować politykę rządu i prezydenta. Była to audycja Głos z Krakowa. Moim i Państwa gościem był pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!